Studio Polityka.
Dzień dobry, za nami kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej. Polska kolejny raz domaga się od Rosji zwrotu wraka. Kampania wyborcza w naszym kraju w pełni, a na Pomorzu była prezes i były wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanął przed sądem i o tym dziś porozmawiamy. Jarosław Popek,
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam naszych stałych komentatorów. Andrzej Potocki, portal Polityce.pl, Tygodnik Sieci.
Witam serdecznie.
Marek Formela, Gazeta Gdańska i portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry Państwu.
Studio Polityka.
Wiceminister kultury Jarosław Sellin wyraził nadzieję, że po zmianie władzy w Rosji uda się poznać pełną prawdę o katastrofie smoleńskiej. Polityk podkreślił, że z powodu błędów popełnionych przez rząd PO-PSL władze w Moskwie nadal dysponują kluczowymi dowodami w tej sprawie.
Z powodu błędów, które popełnił rząd Donalda Tuska wówczas, czyli oddania kluczowej roli Rosji w wyjaśnianiu tej sprawy, to do dzisiaj się borykamy z tym problemem. Nie mamy czołowych dowodów w Polsce, na przykład w Raku, ale nie tylko, i nie mamy pełnego wyjaśnienia tej sprawy po stronie rosyjskiej, bo to wyjaśnienie oficjalne jest wyjaśnieniem fałszywym.
Qatargate to nie pierwsza afera korupcyjna w strukturach unijnych, uważa europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Jak zaznaczył, ostatnie przeszukanie siedziby Europejskiej Partii Ludowej świadczy o tym, że Unia Europejska ma problem. Europoseł ocenił, że gwarancją wyjaśnienia sprawy w Brukseli jest prowadzenie śledztwa przez instytucje niezależne od Unii Europejskiej.
Belgijskie służby, belgijska policja, także policja niemiecka, bo obie te policje przeszukały siedzibę Europejskiej Partii Ludowej, tam gdzie jeszcze niedawno urzędował Donald Tusk. No i rzeczywiście afera ta uderza także w szefa Europejskiej Partii Ludowej, bo chodzi o jego kampanię wyborczą, zarówno na szefa Komisji Europejskiej, jak i do Europarlamentu. A zamieszany jest to ważny polityk, szef parlamentu jednego z landów, polityk CDU, pan Mario Voigt.
Nowe amerykańskie inwestycje w Polsce zapowiada premier Mateusz Morawiecki. W Waszyngtonie szef rządu spotkał się z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Po rozmowach premier zapewniał, że dla USA Polska staje się coraz ważniejszym partnerem prowadzącym zdroworozsądkową politykę w Unii Europejskiej.
Wysoko zaawansowane inwestycje w najnowsze technologie, ale także inwestycje zbrojeniowe. To niezwykle ważna rzecz w dobie budowania i cementowania sojuszu polsko-amerykańskiego.
Była prezes i były wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz 19 innych osób stanie przed sądem w związku z wyłudzaniem unijnych dotacji. Prokuratura Regionalna w Gdańsku zakończyła śledztwo w tej sprawie. Oskarżonym przedstawiono łącznie 160 zarzutów, głównie oszustw i usiłowania dokonania oszustwa. Jak mówi prokurator Marzena Muklewicz, oskarżeni wyłudzili 11 milionów złotych unijnych dotacji i usiłowali wyłudzić kolejnych 112 milionów.
W celu realizacji przestępczego procederu podejrzani zakładali fikcyjne podmioty gospodarcze działające w tzw. branży nowych technologii. Przygotowywali nierzetelne, stwierdzające nieprawdy dokumenty. Zwielokrotniali w sposób nie znajdujący żadnego uzasadnienia wartość przedmiotu projektu, a następnie pozorowali ich realizację, wykorzystując do tego podmioty często utworzone jedynie dla upozorowania prawdziwości realizacji projektu. Podmioty te były powiązane personalnie z podejrzanymi.
Sprawa nieprawidłowości w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej to może być afera na dużą skalę, oceniają trójmiejscy dziennikarze. Artur Cejrowski z Tygodnika Sieci i portalu Stefczyk Info przypomniał w komentarzach Radia Gdańsk, że już po ujawnieniu tej sprawy w 2016 roku wielu samorządowców wciąż wspierało był prezes.
To jest sprawa, przy której za każdym razem uderza mnie ta ogromna liczba osób z elit trójmiejskich, które są zaangażowane we współpracę z tymi podmiotami. Tutaj, w tym śledztwie, które prowadzi aktualnie prokuratura, wiemy, że nawet pracownicy naukowi przyjmowali pieniądze za wystawienie korzystnych opinii.
Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej, była wiceminister finansów w rządzie Donalda Tuska, na jednej z konferencji prasowych popełniła faux pas, mówiąc o dzieciach idących do pracy.
Gdy wygramy jesienne wybory, będziemy umieli zapewnić dzieciom miejsca pracy w powstających nowych żłobkach, tak żeby mamy dzieciaków mogły wracać na rynek pracy, jeśli oczywiście zechcą.
Studio Polityka.
Trudno przytoczyć tę konstrukcję myślową i do końca wyjaśnić, co miała Izabela Leszczyna na myśli. O tym może porozmawiamy później, jak z programem Platformy Obywatelskiej, jak z jedną listą opozycji.
Może miała na myśli to, co dzisiaj usłyszałem w Radiu Tok FM, gdzie w audycji Jacka Żakowskiego postulowano zabieranie młodym ludziom dowodów osobistych, żeby nie poszli do wyborów.
A no tak, bo okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość...
No, zaraz, ale to ostatnio było, że babcią się zabiera
dowody. Sytuacja się odwróciła, parę lat minęło.
Czyli młodzież jest zapisem, się okazuje, no, tak? Według
albo Konfederacją, ale na pewno nie za Platformą.
A... To co to teraz będzie? Czy wszyscy będą musieli oddawać niedługo dowody? Czy nie?
No tylko ci, którzy deklarowali, że popierają Donalda Tuska, będą mogli zatrzymać swoje dowody.
Ale to jak to trzeba będzie okazywać?
Oświadczenia notarialne,
albo nie wiem, jakieś kurtki może nie, specjalne.
Młodym ludziom nie da się zabrać dowodu, bo większość z nich ma już swoje dowody elektroniczne w komórkach. I
a to może zabrać komórki?
Zabrać komórki dziecku?
Tak.
W życiu.
A dlaczego?
Rozpad podstawowej komórki.
Nie. 18 lat to już nie są dzieci, ale komórkę no można zabrać. No dlaczego pełnoletnim osobom komórek nie zabrać?
Ja
samochody chcą zabrać.
Ja komórki swojej córki nawet dosunąć nie mogę, a co dopiero zabrać?
No komórki, jedna komórka ma być dostępna raz na 7 lat wedle nowej polityki, wedle założeń nowej polityki klimatycznej. Takie są też założenia. O tym się dosyć głośno się nie mówi, ale czy panowie sobie wyobrażają, że młodzi ludzie mają jedną komórkę na 7 lat? Takiego smartfona?
No, musimy młodych zapytać. Młodych od nas w każdym razie, bo
technologia idzie do przodu, 7 lat czekać.
Może to jest rozwinięcie myśli Platformy Obywatelskiej w kwestii zabierania dowodów osobistych i komórek.
Właśnie. Dobrze.
Oni zawsze idą głowa w głowę z Unią Europejską.
Panowie, żarty żartami, to są bardzo poważne sprawy, bardzo poważne wybory czekają nas jesienią. Później będą kolejne wybory, między innymi do Europarlamentu. Porozmawiamy sobie dzisiaj również o aferze w Europie. W Parlamencie Europejskim, ale najpierw porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, jaka jest rola Polski dzięki wizycie, czy ta rola się zwiększyła w Europie dzięki wizycie premiera Mateusza Morawieckiego. Przytoczę słowa Kamali Harris, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Podziękowała premierowi Morawieckiemu za przywództwo w sprawie Ukrainy, bezpieczeństwa energetycznego i klimatu. To Kamala Harris po spotkaniu z premierem Morawieckim. I jeszcze słowo premiera Morawieckiego, bo to jest ważne i tutaj jakby na tym wątku na chwilę się zatrzymamy. Stara Europa wierzyła w porozumienie z Rosją i stara Europa poniosła porażkę, ale jest nowa Europa. Europa, która pamięta, czym był komunizm rosyjski, a Polska jest liderem tej nowej Europy. Panowie, w zestawieniu z wizytą Emmanuela Macron, prezydenta Francji w Chinach, i no
szefowej
Komisji Europejskiej, która no nie była zbyt miło przyjmowana przez przywódcę chińskiego Xi. Wypowiedzi prezydenta Francji są krytykowane w całej Europie, również zachodniej, również prasa francuska krytykuje wypowiedzi związane z Tajwanem, czyli jakby z obojętnieniem na sprawę Tajwanu i no, chęcią takiej odseparowania się w ogóle kompletnie od polityki amerykańskiej. Jaka jest rola Polski i jakie znaczenie w kontekście tych słów Emmanuela Macrona ma wizyta polskiego premiera w Stanach Zjednoczonych, Andrzej Potocki.
Ja bym tak nie do końca był przekonany co do tego, że Europa krytykuje, oczywiście to uogólniam, krytykuje Macrona za jego wypowiedzi podczas udzielania tych wywiadów po powrocie z Pekinu, a szczególnie tę część, gdzie Macron rozwodził się na temat autonomii Europy w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Już w tej chwili w Niemczech SPD, Scholz, kanclerz niemiecki, a nawet Angela Merkel wcale nie krytykowały tej wypowiedzi, tylko mówiąc też również w
dużym skrócie... Prasa krytykowała na pewno.
Prasa tak, to znaczy część, ale dalej, ale chciałem tutaj podkreślić, że dalej istnieje dosyć silne lobby antyamerykańskie w Europie, a szczególnie we Francji i szczególnie w Niemczech, które w czambu będzie krytykowało USA i będzie starało się prowadzić bardzo niebezpieczną dla Europy izolacjonistyczną politykę w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Zarówno Niemcy, jak i Francja, można powiedzieć, mają kompleks Ameryki, To wynika z różnych względów, ale generalnie już od czasów de Gaulle'a Francja jest nastawiona, powiedziałbym, momentami mocniej antyamerykańsko, w każdym razie w deklaracjach, niż antyrosyjsko. I podobnie SPD w Niemczech, które słynie właśnie z jakichś skłonności do bandyckich, moskiewskich reżimów, nie zwracają na to uwagę, bowiem są po prostu zaczadzeni wizją konkurencyjności gospodarki niemieckiej, czy to w przypadku francuskiej, z gospodarką amerykańską. I te izolacjonizmy europejskie, one są dalej bardzo, bardzo mocne. Ja teraz właśnie akurat byłem kilka dni w Austrii, w Wiedniu i powiem szczerze, że nie zauważyłem, żeby ta wizyta Morawieckiego w tamtejszych mediach przebiła się. Ja bym powiedział w ten sposób, że to bardzo dobrze, że my prowadzimy taką politykę, mianowicie wykorzystujemy ten izolacjonizm niemiecki, izolacjonizm francuski do tego, żeby wzmacniać nasz sojusz z Ameryką. I Ameryka już sama w tej chwili dostrzega, oczywiście to wszystko w kontekście wojny na Ukrainie, że tutaj, dbając o bezpieczeństwo świata, należy wspierać wschodnią flankę NATO, gdzie Polska jest głównym państwem i to robią. Także to, co mówimy, bardziej dotyczy przyszłości, to dopiero w przyszłości nam zaowocuje, może nawet niedalekiej przyszłości. W każdym razie kluczem do wszystkiego, jak zwykle w dzisiejszych tematach światowych i europejskich, i europejsko-amerykańskich, jest front na Ukrainie. Jeżeli Ukraińcom udałoby się pokonać Rosjan, to znaczy wyprzeć Rosjan, Moskwę z tych terenów, które oni zajęli, to w tym momencie akcje Polski i krajów flanki wschodniej bardzo mocno wzrosną. I dopiero wtedy europejska opinia publiczna dowie się, jaka linia dla Europy jako takiej jest właściwa. Na razie zainteresowane w Niemczech izolacjonizmem ośrodki milczą, podobnie zresztą tutaj jak w Austrii, no ale Austria to jest mały kraj, powiedzmy sobie, aczkolwiek ma bodajże czterokrotnie większe PKB od Polski, no ale to też wynika również z historii naszych państw. W każdym razie tutaj można powiedzieć, że idziemy w bardzo dobrym kierunku, natomiast efekty tego dopiero będą widoczne za jakiś czas.
Takie tezy się również i takie pytania są stawiane dosyć w różnych kręgach, między innymi w krajach, między innymi w Polsce. Czy prezydent Francji Emmanuel Macron zdradził Zachód i stoi po stronie Rosji i Chin? Marek Formela. Czy doszło do zdrady Zachodu, czy nie możemy tak ostro czytać odczytywać tych zachowań Emmanuela Macrona, chociaż no, ta polityka, którą jakby no, okazał i pokazał, no, nie jest zbyt przychylna i krajom takim jak Polska, dla państw takich jak Polska i kraje, które z nami sąsiadują, tej wschodniej flanki NATO, które narażone są bezpośrednio na atak ze strony Rosji.
No, niewątpliwie w trzewiach, w genach polityki francuskiej, że przypomnę postawę prezydenta de Gaulle'a, było jednak utrzymywanie czytelnego dystansu wobec polityk amerykańskich, wobec polityków amerykańskich. I ten duch towarzyszy kolejnym generacjom francuskich prezydentów. Tyle, że jak przed chwilą Andrzej powiedział, te okoliczności, w których Macron wypowiedział swoją opinię na temat przyszłych relacji, przyszłego znaczenia kontynentu europejskiego, relacji ze Stanami Zjednoczonymi, no to kontekst jest zgoła inny. On od 24 lutego ubiegłego roku zmienił sytuację geopolityczną w stopniu, którego być może jeszcze do końca wszyscy nie jesteśmy w stanie zrozumieć i przewidzieć. I podzielam zdanie Andrzeja, że to jest akurat moment, w którym intensyfikacja polskich kontaktów, relacji gospodarczych, oby wzajemnych ze Stanami Zjednoczonymi, to jest no może nie optymalny czas, ale to jest lepszy czas niż był kiedykolwiek do wykorzystania tych różnych partytur w europejskiej polityce na rzecz dobra Polski. Oddać też trzeba polskim politykom dużą pracowitość i dużą aktywność w tych różnych relacjach. No to jest jednak zupełnie inna sytuacja niż wtedy, kiedy w niedzielę wieczorem Donald Tusk grał w piłkę, wyspał się i w poniedziałek po 13 leciał do pracy do Warszawy. Dzisiaj premier Morawiecki o 6 rano zwołuje konferencję prasową i odlatuje w zasadzie bez przerwy weekendowej na turę niezwykle ważnych rozmów.
Czyli pracuje.
Czyli Polska jest w nieco innych rękach i to także symbolicznie widać zestawienia tych osobistych zwyczajów dwóch premierów.
Premier Morawiecki też w Stanach Zjednoczonych mówił o tym, że jego obóz polityczny realizuje politykę zbliżania się do Stanów Zjednoczonych, a opozycja jest, można mówiąc delikatnie, proniemiecka i profrancuska. I jeszcze Andrzej Potocki w tej sprawie. Słowo.
Ja bym chciał trochę nawiązać do historii. Powiedzmy sobie, potraktujmy to jako ciekawostkę historyczną, aczkolwiek to dotyczy bardzo współczesnych czasów. Otóż konstrukcja bezpieczeństwa europejskiego powstawała na początku XIX wieku, już na przykład na Kongresie Wiedeńskim. I Francuzi popełniają ten sam błąd, który popełnił Napoleon, a którego nie chciał popełnić Talleyrand, jego minister spraw zagranicznych. I on konstruował politykę bezpieczeństwa europejskiego, podobnie w tej chwili jak konstruuje politykę z Rosją Waszyngton. Mianowicie południe miało być Europy antytureckiej, chronić południe Europy od Turcji, mam na myśli Cesarstwo Austro-Węgierskie, a z kolei nowa rola Polski, która w tym momencie miała być odbudowana, mam na myśli czasy napoleońskie, miała być właśnie jako antyrosyjska tama przeciwko Rosji. I na to Napoleon nie chciał pójść i przez to też Napoleon przegrał, traktując Rosję jako równorzędnego partnera, a nie jako państwo nieprzyjacielskie. W związku z tym widzimy, że te problemy europejskie, mimo że było to 200 lat temu, one dalej są praktycznie rzecz biorąc takie same. I w tej chwili Amerykanie jak gdyby spełniają ówczesną rolę Paryża, będąc na szczęście bardziej antyrosyjscy niż ówczesny Paryż, ale konstrukcja jest dalej podobna. Mianowicie, a w tym pomaga też nasz rząd, premier Morawiecki, ta ostatnia wizyta właśnie, to, że my tworzymy blok po prostu antyrosyjski jako mur przeciwko bandyckiej polityce tego państwa.
Będziemy obserwować, co się będzie działo w tych kwestiach. No, Niemcy i Francuzi są niezbyt wdzięczni Amerykanom za to, że przez całe lata od końca II wojny światowej Amerykanie wspierali ich gospodarki dzięki tak naprawdę osłonie strategicznej.
No, szczególnie Niemcy.
Szczególnie Niemcy. Dzięki osłonie strategicznej zbrojnej Amerykanów udało im się dojść do tego, gdzie
tak
są
dzisiaj ekonomicznie. To była tak zwana jazda na gapę. To klasyczna polityka Berlina, jazda na gapę.
Dalej będziemy rozmawiali na tematy bardzo ciekawe i bardzo poważne, ale to po kilku minutach reklamy.
Studio Polityka. Studio Polityka.
I witamy Państwa po przerwie. Piotr Kubiak, Jarosław Popek, Andrzej Potocki i Marek Formela w studio. Kontynuujemy naszą dyskusję.
No właśnie, panowie, ważna sprawa. Mamy informacje związane z tym, że polska administracja za czasów Donalda Tuska chciała przekazać dokumenty związane z katastrofą wojskowej kasy Rosjanom po tragedii, po zamachu w Smoleńsku. Mówią niektórzy, że był to zamach. Niektórzy mówią, że to jest katastrofa. Wyszły na jaw informacje, że były takie decyzje. De facto już decyzje były podjęte, że mamy te dokumenty udostępnić. Chodziło o sprawy tajne. Jak to odczytywać? Dlaczego ta administracja związana z Donaldem Tuskiem w ogóle chciała przekazać informacje Rosjanom, które w ogóle kompletnie nie dotyczyły tego, co się wydarzyło w Smoleńsku. Andrzej Potocki.
No to jest w ogóle skandaliczna historia pokazująca, jak rząd Tuska nie potrafił się ustawić w sytuacji politycznej, jaka wtedy panowała u nas w Rosji, w Europie po katastrofie smoleńskiej. Rosjanie, widząc jakiego mają w cudzysłowie oczywiście przeciwnika, bo bardziej to był dla nich sojusznik niż przeciwnik, Donald Tusk, postanowili go wykorzystać sytuację i pójść za ciosem. I natychmiast jak zobaczyli, że w sprawie Smoleńska rząd polski reaguje bardzo wstrzemięźliwie, oddając im całe śledztwo i dopuszczając się wielu zaniedbań, to nawet momentami wygląda, że była to celowa robota, jakby rząd polski chciał rzucić siebie odpowiedzialność, umyć ręce od tej całej sprawy i zostawić wszystko Rosjanom, a potem powiedzieć, no przecież to nie my, to Rosjanie prowadzili to śledztwo. W związku z tym Rosjanie jako politycy, jako gangsterzy, polityczni, postanowili natychmiast wykorzystać sytuację i poprosili o dokumenty ze strony polskiej odnośnie katastrofy kasy w Mirosławcu. Powstaje pytanie, dlaczego Ruski te dokumenty chciał od Polski ściągnąć? Najprawdopodobniej istnieje w tej sytuacji duże prawdopodobieństwo, czy powiedzmy sobie pewna doza prawdopodobieństwa, że i w tej katastrofie oni maczali palce i chcieli po prostu wyczyścić sobie kwity. I co robi w tej sytuacji tak zwany rząd polski, bo trudno nazwać to rządem, który reprezentował interesy naszego kraju, naszą rację stanu. My w ogóle bez żadnych problemów, Sikorski był wtedy szefem MSZ-u, Sikorski i Tusk po prostu oddają sprawę ekspertom do przeanalizowania. Eksperci stwierdzają, że okej, i nawet powstaje nota, która zostaje wysłana do Moskwy, w której się stwierdza, że Polska nie mówi nie na wysłanie tych kwitów. Ja się pytam, gdzieśmy byli, szanowni państwo, w tamtym czasie, że rząd polski spełniał na pstryk byle żądania po prostu Moskwy, nie potrafiąc, nie mając charakteru politycznego charakteru, przeciwstawić się, no to po prostu kolejny kamyczek do ogródka również w kwestii smoleńskiej rządu Donalda Tuska i zaniedbań w tej sprawie. Widać było wyraźnie, jaką politykę ten rząd chce prowadzić, że była to polityka appeasementu, czyli polityka po prostu totalnych ustępstw, leżenia na plecach i pokazywania Moskwie brzucha, bo Anusz Widelec, Moskwa się zdenerwuje i będzie wielkie potem nieszczęście. Kompletna nieudolność, ręce opadają po prostu, jak widzi się kolejne dokumenty, które miały być przekazywane Rosjanom prawem kaduka.
Wygląda to bardzo groźnie, tak samo jak te zapowiedzi, pisma, gdzie mogliśmy przeczytać, że Polacy będą kupowali, czy będą partnerami w energetycznych inwestycjach z Rosjanami. Pamiętamy, co było w liście, zdaje się, to Radosława Sikorskiego. Mieliśmy korzystać z elektrowni atomowej, która miała być zbudowana w Kaliningradzie. Tutaj przekazujemy dokumenty, które, to znaczy są zapowiedzi przekazania, bo nie wiadomo do końca, czy te dokumenty zostały przekazane, ale był wniosek rozpatrzony pozytywnie. Dzisiaj Sławomir Neumann, pomorski poseł Platformy Obywatelskiej, był gościem Polskiego Radia. Pytany, w jakim celu takie informacje miały być przekazane. To powiedział, nie wie, czy były takie dokumenty. Pytał, po co raport Macierewicza był przetłumaczony na język rosyjski. Takie przekomarzanie było w studiu radiowym. Ale jeszcze uderzał dzisiaj Sławomir Neumann w prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, odpowiadając na pytanie, czy wierzy prezydentowi Ukrainy, jeżeli strona ukraińska mówi ustami Zełenskiego, że to był zamach, odparł, że dzisiaj Ukraina jest w stanie wojny z Rosją i szuka partnerów i sojuszników na całym świecie. Jak pan posłucha Wołodymyra Zełenskiego w jego wypowiedziach, i ja nie robię mu z tego zarzutu, żeby była jasność w różnych parlamentach europejskich czy światowych, to jego wypowiedzi są bardzo mocno skierowane. Jeśli mówi do jakiegoś narodu, to mówi to z wątkami dotyczącymi tego narodu i relacji wcześniej z Rosją. Jak te słowa Sławomira Neumanna odbiera Marek Formela, bo to są słowa, no, które chyba jasno pokazują, jaki jest stosunek co najmniej Sławomira Neumanna do wojny, do samego Wołodymyra Zełenskiego. Marek Formela.
czy do sytuacji Platformy w Tczewie.
Być może.
No, wydaje mi się, że ważne byłoby w tej sytuacji, w której te okoliczności, o których Andrzej opowiadał, zostały ujawnione, uzyskanie odpowiedzi końcowej, czy te dokumenty rzeczywiście zostały wyekspediowane lub czy zostały przygotowane do wyekspediowania i nie zostały w ostatnim momencie wysłane. Tak czy owak, no, posiadanie tej wiedzy pozwoli precyzyjnie sformułować ocenę polityczną dotyczącą ekipy Donalda Tuska, marszałka Sikorskiego, prezydenta Komorowskiego. Przypomnę, że katastrofa kasy miała miejsce, zdarzyła się kilka lat wcześniej niż tragedia w Smoleńsku i doszukiwanie się jakichkolwiek związków między nawet rodzajami samolotów, które brały udział w katastrofie.
Ale tam w tej katastrofie chyba zginął nasz dowódca sił powietrznych w tej katastrofie kasy.
Tak, zginął.
Także można by domniemywać, że mógł być to też jakaś próba zamachu i skuteczna.
Takie opinie się pojawiają i pojawiają się opinie takie również, że Rosjanom nawet zależałoby na tym, żeby pozbawić Polskę generalicji, tak? I to mogło być bardzo dobre uderzenie w...
Plan został spełniony.
Plan został w pewien sposób spełniony po to, żeby otworzyć drogę jakby do Polski. Bez, żeby nie było obrony, żeby nowi generałowie byli, świezi generałowie byli niezdecydowani.
Myślę, że to są trochę political fiction rozważania, aczkolwiek pewnie prowadząc jakieś badania studyjne, analizy różnych polityk, różne wersje należy weryfikować. Przypomnę, że Polska wtedy, tamten rząd był bez względu na okoliczności związane z katastrofą w Mirosławcu, bardzo przyjaźnie nastawiony do polityk gospodarczych, na przykład Rosji.
To już był reset. Kilka resetu było.
Utrzymywano stosunki z Rosją taką, jaka ona jest, a sprzedaż gdańskiej grupy Lotos kapitałowi rosyjskiemu nie rodziła żadnych wątpliwości, bo nie było przesłanek ideologicznych, żeby z tej sprzedaży rezygnować. Rządziła bowiem polską ekipa, która uważała, że o wszystkim decyduje rynek, a kto się na tym rynku nie zmieści, to umiera, więc gdyby Polska została wyprzedana do cna, co było naczelnym postulatem wszystkich środowisk liberalnych, to Polska byłaby gospodarczą, przemysłową pustynią, byłaby rezerwuarem taniego zasobu pracy. Znaczy, przechodząc na chwilę do pana posła Neumanna, to są rytualne wystąpienia. Wydaje mi się, że ani zakres wiedzy specjalistycznej pana posła Neumanna na temat awioniki, ani okoliczności polityczne, w których brałby udział w rozstrzygnięciach związanych z analizą przyczyn tego wydarzenia, nie sytuują go w gronie ekspertów, którzy mogą zajmować głos inaczej niż w ramach zwykłych waśni politycznych.
Sławomir Cynckiewicz, profesor Sławomir Cynckiewicz ujawnia te sprawy związane z przekazywaniem dokumentów dotyczących katastrofy kasy. Być może jutro będzie gościem Radia Gdańsk. Tak więc może dowiemy się czegoś, być może dowiemy się czegoś więcej. Panowie, jeśli jesteśmy już przy Donaldzie Tusku, no to mamy kolejny etap tworzenia chyba jednej listy. Znowu pojawiają się różne ciekawe wypowiedzi. Ostatnio nawet była taka wypowiedź Marka Dducha, który mówi o Tusku, o Donaldzie Tusku, że no tutaj ma jakieś fobie, jeśli chodzi o Kaczyńskiego, i tak sugerował, że to jest przeszkoda w budowaniu wspólnej listy.
Donald Marek Tusk. Dyduch, gdzie ty go odkopałeś?
Marek Dyduch to wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Jeden z 14, co prawda, ale kiedyś bardzo prominentny polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo.
Nie każdy były sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR sięgnął nowych szczytów w polityce. No,
Marek Dyduch sięga szczytów. Marek Dyduch sięga teraz szczytów. No, i chyba nie boi się Donalda Tuska.
na pewno się nie boi Donalda Tuska. Na pewno ma bardzo krytyczną opinię na temat jego działalności politycznej. No to, co Dyduchowi trzeba oddać, to jest to polityk z głębi serca socjaldemokratyczny, więc trudno, żeby okazywał jakikolwiek cień uwielbienia dla polityk lansowanych przez Donalda Tuska. A też sądzę, że dobrze rozpoznaje zagrożenia dla lewicy związane z tymi dziwnymi krokami politycznymi, które Tusk podejmuje, jednego dnia skręcając w lewo, drugiego w prawo. To dla lewicy, którą Dyduch reprezentuje, jest poważne zagrożenie, tak jak skręt w lewo Tuska jest szansą dla Konfederacji na pozyskanie młodych, ultraliberalnych wyborców, dla których proste prawdy Sławomira Mentzena jawią się jako rozwiązanie na miarę funkcjonowania, sprawnego funkcjonowania.
A zdaje się, kogoś chciał u siebie w kancelarii zatrudnić za 1500 zł. Za 1500 zł. To tak może wygląda ten...
Na wieczne umowy zlecenie.
Na wieczne umowy zlecenie. O, to Jarosław Popek zapoznawał się chyba z tym artykułem.
No,
tak?
Zdecydowanie. No, trzeba obserwować, co robi Sławomir Mentzen, bo to jest... No i polityk, i z drugiej strony influencer, ma wielu obserwujących w mediach społecznościowych, przedsiębiorca, który obraca milionami złotych, więc wydawałoby się, że wie sporo na temat ekonomii, natomiast tutaj redaktor Formela mówi o prostych prawdach Sławomira Mentzena, no nie, to są proste komunały Sławomira Mentzena, bo to,
większość
tych wypowiedzi nie ma nic wspólnego z prawdą, ale trafia to do młodych ludzi i to jest najważniejsze i o to właśnie Sławomir Mentzenowi chodzi. Zresztą politycy Konfederacji robią teraz kolejny objazd po Polsce. W weekend będą spotkania właśnie z naszymi posłami Konfederacji tutaj z Pomorza, z młodymi ludźmi, bo w uczelniach wyższych. Więc
padną te pytania o 1500
złotych? Myślę, że mogą paść te pytania, bo z jednej strony no to są już ultraliberałowie, w związku z tym,
chyba nie jest,
w związku z tym praca za... Jak na umowę zlecenie, to możesz zatrudnić nawet za 100 zł. Natomiast faktycznie to jest sytuacja no, niedopuszczalna, jeżeli chodzi o pracodawcę, żeby w taki sposób mógł wykorzystywać swoich pracowników, twierdząc, że to jest szansa dla młodych ludzi. No jaka szansa za 1500 zł?
Różne ale mogą to... być szanse. Andrzej Potocki?
To nie w tym rzecz. Wiadomo, że tu panowie mają rację.
O panu Mentzenie czy o Dyduchu?
O panu Mentzenie. Zasada jest prosta. Pan Mentzen odkrył jakiś sposób na to, żeby zyskać w sondażach. I zobaczył, że jedyną lukę, którą może on wypełnić, to jest właśnie luka ultraliberalnego programu gospodarczego, bowiem Tusk razem z całym PO szarpią się to bardziej na lewo, to mniej na lewo, łącznie z programem, czy powiedzmy sobie z takimi projektami programu babciowe. To są wszystko takie naśladownictwo.
Albo z elementami programu, jaki tutaj przedstawiła u nas na antenie Izabela Leszczyna.
Na
praca dla dzieci w żłobkach.
No, tam proszę jest jeden wielki chaos.
Kazimierzu Klejnie.
Panowie, tam jest
w jakim kontekście? Programu dla polskiej gospodarki. Nie ujawniamy programu, bo będzie co? Dezorganizacja.
Słynna rozmowa z Jarosławem Popkiem.
Tęga głowa z łeby.
Po stronie Platformy Obywatelskiej panuje wielki chaos, ale jedno jest odczuwalne. Idą w kierunku, w lewą stronę. Co dla młodzieży, dla części jakiejś młodzieży głosującej do tej pory na Platformę, jest po prostu niedopuszczalne. I to będzie wykorzystywał Mentzen ze swoim ultraliberalnym, radykalnym programem i dzięki temu chwyci wyborców od Platformy Obywatelskiej. I mało tego, stawiam dolary przeciwko orzechom, że jeżeli będzie konsekwentny w tym kierunku, to mu się to w jakimś sensie uda, w sensie ile procent podbije notowania Konfederacji, a ma na to duże szanse.
A ja na koniec jeszcze wątku Sławomira Mentzena chciałem przypomnieć naszym słuchaczom i wam panowie, że no, wyrobił się Sławomir Mentzen przez te ostatnie lata, bo ja pamiętam, jak tutaj w tym studio siedzieliśmy razem podczas jednej z debat przed wyborami do Europarlamentu Sławomir Mentzen był jedynką na pomorskiej liście. Wtedy chyba to był Korwin jeszcze, to nie była jeszcze Konfederacja. I był tutaj w studio. Wtedy niedużo miał do powiedzenia, a teraz proszę.
No, zajrzymy do archiwum, odsłuchamy.
Bogatsze doświadczenie.
I zaprosimy na rozmowę jak do Rady Gdańsk.
Jak już mówiliśmy o tych szansach wyborczych, to ja zwracam uwagę na wypowiedź byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który pochwalił Prawo i Sprawiedliwość za prowadzenie polityki wschodniej, za prowadzenie polityki międzynarodowej i za kształtowanie przyjaznych relacji z Ukrainą w momencie dla Europy.
Zdaje się, że o zbrojeniach również chyba mówił tak, sam Kwaśniewski. Też chwalił za to.
Krytycznym. No więc to stoi jakby w sprzeczności wobec różnych jęków, które się rozlegają w środowisku Donalda Tuska i taki sojusznik, który znienacka się objawił, może części środowiska Platformy Obywatelskiej pomieszać w głowie.
No zobaczymy, jak będzie, jak to się ułoży na opozycji. Każdy i Zjednoczona Prawica i opozycja ma swoje problemy. Tutaj przywoływany przeze mnie Marek Dyduch, tak już kończąc ten wątek wyborczy, mówi, że opozycja nie usiadła w ogóle do poważnych rozmów o ewentualnej współpracy. Każdy informuje o swoich zamiarach w mediach. Nie ma w ogóle rozmowy programowej, zatem to wszystko nie może dobrze wyglądać.
No to samo uważa Kwaśniewski, mówiąc, że jeżeli do końca kwietnia państwo z tych wszystkich przedsiębiorstw opozycyjnych, politycznych przedsiębiorstw opozycyjnych nie dogadają się, to projekt wspólnej listy należy odłożyć do podręcznika historii.
A może do końca kwietnia Donalda Tuska zastąpi Rafał Trzaskowski, który jest lepiej postrzegany. Czy tak się nie wydarzy? Czy Donald Tusk nie odpuści?
Nie sądzę.
Nie odpuści.
No Donald Tusk walczy o swoje miejsce w historii i jeżeli przegra te wybory, to jego miejsce będzie inaczej wyglądało niż wtedy, gdyby udało mu się odwrócić bieg spraw w Polsce. W związku z tym nie zabraknie mu pewnie uporu, determinacji, bezczelności i inwencji.
Żeby niszczyć Rafała Trzaskowskiego?
Żeby nie oddać tej pozycji. Tym bardziej będzie mu łatwo, że Rafał Trzaskowski nie wykazuje żadnej energii politycznej, jest takim śpiącym rycerzem. Poza tym musi sprzątać moim zdaniem w Warszawie, bo bałagan w Warszawie nie dotyczy tylko wysypisk śmieci, ale wielu innych obszarów życia miasta.
Poza tym istnieje pewna analogia pomiędzy Donaldem Tuskiem a Władimirem P. Jeden i drugi, żeby zejść ze sceny politycznej, musi po prostu przegrać. W przypadku Władimira P. jest to wojna na Ukrainie, a w przypadku Donalda Tuska są to wybory parlamentarne.
Jeszcze panowie...
Za pół roku.
Za pół roku, tak. Będziemy na pewno wielokrotnie jeszcze mówić o wyborach
parlamentarnych. Istnieje też korelacja czasowa między tymi dwoma panami, a ich celami politycznymi, panowie, że tak powiem.
Chcielibyśmy jeszcze porozmawiać o pomorskiej specjalnej strefie ekonomicznej. Marek Formela.
No poważna sprawa, ale jeszcze może w kontekście wyborczym trochę, przepraszam Jarosławie, że zmienię troszeczkę temat. Czy to, co się wydarzyło przed siedzibą Komisji Krajowej Solidarności, a mianowicie zniszczenie wystawy poświęconej kolejny akt wandalizmu. Mieliśmy już Łódź, ale czy ten fakt zniszczenia wystawy to jest jakiś znamienny dla tej kampanii wyborczej, która już trwa? Czy takie rzeczy będą działy się częściej? Marek Formela.
Nie wiem, czy policja
jeszcze podobno nie
ustaliła sprawców, a jak ustali sprawców, to ważne byłoby, żeby opinia publiczna poznała motywy tej działalności, bo z zapisu monitoringu wygląda to bardziej na happening chuligański, czy takie zachowanie knajackie, rodzaj wygłupu, niż na manifestację polityczną, chociaż rzecz jasna wystawa dotycząca w zasadzie aspektów publicznej, politycznej działalności czy obecności papieża w polskiej przestrzeni publicznej nie ma charakteru religijnego.
Ale raczej... nawet jeżeli to był wybryk chuligański, no to ktoś dał pozwolenie na takie działanie.
Zmierzam do tego, że też rozwibrowała się trochę polska polska scena, polska opinia publiczna, polska ulica i też w Gdańsku byliśmy świadkami wcześniej różnych manifestacji w sprawie na przykład tolerancji, które prowadziły dwie znane gdańskie konserwatystki, wiodąc monstrancję z waginą wpisaną w tę monstrancję. Więc pewne granice zostały przez osoby publiczne przekroczone, pewien rodzaj przyzwolenia ze środowisk, które no, bardzo jaskrawo i w sposób taki konsekwentny sygnalizowały wcześniej swój związek z Kościołem katolickim, to pewnie w różnych mniej odpornych na zewnętrzne impulsy głowach rodzą się pomysły, które być może wcześniej by się nie urodziły, ale ja pozostaję w przekonaniu, że lepiej rozmawiajmy o tym udanym, o udanych marszach papieskich, o tym pikniku, który odbył się u Ludwika Kowalskiego w parafii świętej Brygidy, który organizował Instytut Tożsamości Jana Pawła II, prezesa Jaworskiego, niż poświęcać tyle czasu epizodowi chuligańskiemu. Tym się powinna zająć skutecznie polska policja.
Andrzej Pococki, jaką ma opinię na ten temat? Ja tylko dodam, że tak obserwuję właśnie stronę miejską www.gdańsk.pl. No
jakoś, a tam nie ma chyba potępienia ze strony władz Gdańska.
Zdaje się, no precyzyjnie tak obserwuję dłuższy czas i nie widać ani jednego słowa na ten temat. Andrzej Pococki.
Ja tutaj się zgadzam z Markiem Formelą w pełni i uważam, jeszcze można by tutaj, wykorzystując sytuację, że jesteśmy na antenie, przypomnieć o potężnym sukcesie marszów papieskich, które przeszły przez cały nasz kraj, pokazały siłę i umiejętność zorganizowania się mas ludzi, które widzą papieża takim, jakim on był, a nie takim, jakby chciała go widzieć garstka chuliganów, zarówno politycznych, jak i tych, którzy tak jak w Gdańsku niszczą te pomniki. Jednak zauważmy, te przypadki, ledwo dwa, czyli Łódź i Gdańsk, pokazują, jak słaba jest tamta strona, jak radykalnych środków musi używać, żeby wypłynąć na tle setkotysięcznych, czy nawet powiedziałbym sięgających nawet miliona, gdy się weźmie pod uwagę wszystkie marsze w całej Polsce, tych właśnie, które ludzi, którzy chcą, żeby Jan Paweł II był cały czas tym autorytetem, święty Jan Paweł II, a nie jakieś zdegenerowane, powykręcane psychiczne postacie, tu, które w sposób chuligański jedyne, co są w stanie zrobić, to
zaatakować. Skończyć i przedstawicieli Kościoła Łagiewnickiego, pana Tuska, panią Dulkiewicz, pana Trzaskowskiego.
Ale ożył ostatnio Kościół Łagiewnicki, bo...
Kościół Łagiewnicki, panowie, o tym porozmawiamy sobie za tydzień, a zapraszam już naszych słuchaczy również na komentarze Radia Gdańsk. Już w następnym tygodniu na pewno poruszymy temat Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jeszcze raz. Bardzo dziękuję za udział w programie. Marek Formela.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Andrzej Potocki.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak i zapraszamy za tydzień.
Studio Polityka.